Kobiety własnymi ciałami osłaniały mężczyzn. Otóż również te kobiety dźgano bagnetami. Oper Bielajew tego ranka własnoręcznie zastrzelił około 20 ludzi. Widziano, jak już po walce wkładał zabitym do ręki noże. Fotograf robił zdjęcia zabitych bandytów. Członkini komisji, babcia Suprun, skonała od postrzałów płuca. Niektórzy szukali ratunku w wychodkach i tam serie z pepesz dziurawiły ich jak rzeszota. Ahoj, szanowni panowie z Trybunału Przestępstw Wojennych Jean-Paul Sartre! Hej, filozofie! Spójrzcie, co za materiał! Czemu nie zwołujecie waszej sesji? Jakoś nie słychać. Kuzniecow został aresztowany w łaźni, na swoim punkcie dowodzenia i rzucony na kolana. Słuczenkowa ze skrępowanymi rękoma rzucano do góry i o ziemię, stary knajacki sposób. Wreszcie palba ucichła. Zaczęły się wrzaski. Wychodzić z baraków, nie będziemy strzelać. I rzeczywiście teraz już tylko bili kolbami. Każdą kolejną grupę jeńców wyprowadzano przez wyłomy w murze, przez kordon zewnętrzny żołnierzy konwoju. Rewidowano i daleko w stepie kazano kłaść się na wznak z rękoma wyciągniętymi nad głową. Między rzędami leżących przechadzali się lotnicy z MWD i nadzorcy, wybierając tych, których przedtem zauważyli z samolotów albo z wieżyczek. Przy takiej masie roboty nikt nie miał chyba czasu, aby zajrzeć do prawdy z tego dnia. A cały numer poświęcony był jednej sprawie. Miał za temat Dzień Powszedni Naszej Ojczyzny, sukcesy metalowców, nadać rozmach mechanizacji robót żniwnych. Historykowi nie trudno będzie stwierdzić, jakie było oblicze naszej ojczyzny, jaka była jej panorama tego dnia. Oficerowie mogli teraz zaspokoić swoją ciekawość i zbadać tajemnicę zony gospodarczej. Skąd brał się prąd i co to była za tajna broń? Zwycięzcy generałowie zeszli wreszcie i poszli na śniadanko. Nie znając żadnego z nich, twierdzę jednak z całym przekonaniem, że apetyt tego czerwcowego ranka im dopisywał i że nieźle sobie podpili. Wypity trunek nie mącił jednak zupełnej ideologicznej harmonii w ich głowach, a o tym, co mieli w sercu, mówiły ordery na piersiach. Zabitych i rannych naliczono, wedle ustnych przekazów, około 600. Zgodnie zaś z danymi działu planowania i produkcji kęgierskiej filii z Tieplagu, przedstawionymi po upływie kilku miesięcy, ponad 700. 9 stycznia 1905 roku padło pod kulami carskiej policji około 100 ofiar. W 1912 roku, w czasie słynnych rozruchów w kopalniach nad Leną, w rezultacie represji, które wstrząsnęły całą Rosją, zastrzelono 270 ludzi, a rannych było 250. Ranni zapełnili lazaret obozowy i trzeba ich było wozić również do miejskiego szpitala. Wolnym zaś wyjaśniono, że wojsko strzelało tylko ślepymi nabojami, a więźniowie sami pozabijali się nawzajem. Aż się prosiło, aby zmusić pozostałych przy życiu do kopania grobów dla zabitych, ale w końcu zrobiło to wojsko, by rzecz zachować w tajemnicy. 300 zabitych zakopano w kącie zony, pozostałych zaś hen w stepie. Przez cały dzień 25 czerwca więźniowie leżeli na płask pod stepowym słońcem. Upał w tych dniach był bezlitosny. A w obozie przez ten czas wszystko rewidowano, rozbijano i przewracano do góry dnem. Dopiero pod wieczór przywieziono leżącym w polu wody i chleba. Oficerowie mieli już w ręku spisy. Wywoływali ludzi po nazwisku. Stawiali ptaszka, że ten a ten żyje, wydawali pajkę i dzielili ludzi według listy na grupy. Członkowie komisji oraz inni podejrzani osadzeni zostali w obozowym więzieniu, które w ten sposób przestało być celem wycieczek. Ponad 1000 ludzi włączono do transportu. Jednych czekały więzienia, innych kalyma. Jak zwykle spisy te były zestawione przynajmniej w połowie na ślepo i znalazło się w nich wielu, którzy w niczym udziału nie brali. Niechaj ten opis poskromienia buntu napełni spokojem duszę tych, którym poprzednie rozdziały zagrały na nerwach. A kysz, Nikt już nie będzie musiał szukać schronienia w przechowalni, a pogromcom buntu żaden odwet nie zagrozi. 26 czerwca przez cały dzień więźniowie musieli rozbierać barykady i zakładać cegłami wyłomy. 27 czerwca wyprowadzono ich do roboty. Nareszcie znużone przestojem transporty kolejowe doczekały się roboczych rąk. Czołgi, które zmiażdżyły kęgier, pojechały pod rudnik i tam pokręciły się po stepie przed oczyma zeków. Niech sobie zakonotują. Prowodyrów sądzono jesienią 1955 roku. Rzecz jasna przy drzwiach zamkniętych i nawet na ten temat nie mamy żadnych dokładnych danych. Podobno Kuzniecow przejawił dużą pewność siebie, utrzymywał, że zachował się bez zarzutu i że w danych warunkach jego linia postępowania była najsłuszniejsza. Nie wiemy, jakie wyroki zapadły. Słuczenkow, Michał Keller i Knopkus zostali prawdopodobnie rozstrzelani. To znaczy, rozstrzelano by ich na pewno, gdyby nie to, że mieliśmy już rok 55 i może to wpłynęło na złagodzenie wyroku. A w Kęgirze znów zawrzało pracowite, uczciwe życie. Nie zaniedbano utworzenia szturmowych brygad z niedawnych buntowników. Rozkwitał system rozrachunku własnego. Funkcjonowały kioski, pokazywano filmowe śmiecie. Nadzorcy i oficerowie znów stali się bywalcami zony gospodarczej, aby zamawiać tam rozmaite drobiazgi dla swoich ognisk domowych, szkatułki, spinningi, zameczki do torebek damskich. Buntowniczy majsterkowie, szewcy i krawcy, Litwini i Ukraińcy spod Lwowa szyli im lekkie, obcisłe buty i wykańczali suknie dla ich żon. I tak jak dawniej zmuszali zeków z zakładów wzbogacania rudy do zdzierania z kabli warstwy ołowiu i wnoszenia go do obozu, gdzie podlegał przeróbce na śród, aby towarzysze oficerowie mogli polować na suchaki. Zamęt, jaki zapanował na całym archipelagu, dotarł jednak w tym okresie również do Kęgiru. Przestano zakładać kraty w oknach i zamykać baraki na noc. Wprowadzono warunkowe zwolnienia przedterminowe po odbyciu 2/3 kary. I nawet, rzecz dotychczas niesłychana, zaczęto spisywać na straty 58. To znaczy, że pół martwych puszczano już na wolność. Na grobach zielona trawka rośnie bujnie i gęsto. A w 56 roku cała ta zona uległa likwidacji. Wówczas to mieszkańcy tych okolic, byli zesłańcy, którzy już tam woleli zostać, dowiedzieli się jednak, gdzie zostali pochowani tamci i naznosili im stepowych tulipanów. Buntów zwycięskich nie ma, nigdy ich nie widziano, bo jeśli bunt zwycięży, przybiera inne miano. Robert Burns. Ilekroć przechodzić będziecie w Moskwie, obok posągu Dołgorukiego, przypomnijcie sobie, został odsłonięty podczas powstania kęgirskiego i dlatego jest jakby pomnikiem ku jego czci wzniesionym. Koniec części piątej. Część szósta. Zesłanie. Zesłanie w pierwszych dniach wolności. Ludzie z pewnością wcześniej wymyślili zesłanie niż więzienie. Wszak wygnanie z obozowiska szczepowego też już było zesłaniem. Wcześniej zorientowano się, jak trudno przetrwać jest człowiekowi wyrwanemu ze zwykłego środowiska i zmuszonemu do życia w innej okolicy. Wszystko jest obce, wszystko idzie na opak, wszystko jest tymczasowe i nieautentyczne, nawet jeśli ma się wokół zieleń, nie zaś wieczne lody. W Imperium Rosyjskim kwestią zesłań zajęto się bez szczególnej zwłoki. W ramy prawne ujęta została już za czasów Aleksego Michajłowicza Sobornoje Ułożenie z 1648 roku. Ale już wcześniej, w końcu XVI wieku, deportowano ludzi bez żadnych ustaw i soborów, dotkniętych niełaską mieszkańców Kargopola, dalej obywateli Uglicza, świadków zamordowania carewicza Dymitra. Obszar państwa na to pozwalał. Syberia była już nasza. W 1645 roku było już w sumie 1500 zesłańców, a Piotr zsyłał ludzi mnogimi setkami. Już wspominaliśmy, że Elżbieta Piotrówna zamiast kary śmierci wprowadziła dożywotnie zesłanie na Syberię. Ale tu nastąpiło jakieś przesunięcie semantyczne i termin zesłanie zaczął oznaczać nie tylko przesiedlenie bez więziennych rygorów, lecz również katorgę, roboty przymusowe, a to już nie zesłanie. Ustawa o zesłaniach cara Aleksandra I w roku 1822 usankcjonowała tę zmianę. Dlatego należy chyba zakładać, że cyfry odnoszące się do ilości zesłanych w XIX wieku obejmują również skazanych na ciężkie roboty. W początkach wieku XIX rokrocznie szło na zesłanie od 2 do 6 tysięcy ludzi. Poczynając od 1820 roku zaczęto deportować również włóczęgów, po naszemu pasożytów. I w ten sposób osiągano niekiedy cyfrę 10 tysięcy rocznie. W 1863 roku zaszczycono życzliwą uwagą i przysposobiono do tych celów izolowaną od kontynentu i pustynną wyspę Sachalin. Dzięki czemu możliwości jeszcze się zwiększyły. W ciągu całego XIX wieku zesłano 500 000 osób, a w końcu stulecia zesłańców było razem 300 tysięcy. Wszystkie te dane wzięte są z 16 tomu Syberia Zachodnia, znanego dzieła Rosja, Siemionowa Tian-Szańskiego. Nie tylko sam ten znakomity geograf, lecz również jego bracia byli przekonanymi i ofiarnymi działaczami liberalnymi i bardzo się przyczynili do rozpowszechnienia i rektyfikacji idei wolnościowych w naszym kraju. Podczas rewolucji cała ta rodzina została rozgromiona. Jednego z braci rozstrzelano w ich zacisznym mająteczku nad rzeką Ranową. Majątek spalono. Poszedł pod topór duży sad owocowy, aleje lipowe i topolowe. U schyłku XIX wieku pojęcie zesłania uległo detalizacji i zróżnicowaniu. Pojawiły się lżejsze jego rodzaje, wysłanie do trzeciej guberni, a nawet wysiedlenie za granicę. Nie było to uważane za karę tak bezlitosną, jak u nas po październiku. Coraz częściej stosowane było też zesłanie w trybie administracyjnym, jako bardzo praktyczne uzupełnienie zesłań z wyroku sądu. Wszelako terminy zesłania oznaczane były w sposób jasny i ścisły cyframi i nawet zesłanie dożywotnie naprawdę dożywotnim nie było. Czechow pisze w swoim Sachalinie, że po 10 latach zesłania, a jeśli zachowywał się w sposób zupełnie godny uznania, kryterium dowolne, ale jak świadczy sam Czechow, interpretowane bardzo szeroko, to nawet po upływie 6 lat. Zesłaniec zaliczany był urzędowo do stanu włościańskiego i mógł jechać gdzie chciał, z wyjątkiem miejsca ostatniego swego zamieszkania. Milcząco zakładaną dla wszystkich wtedy zupełnie naturalną, a dziś dla nas najbardziej zadziwiającą cechą zesłania w ostatnim carskim stuleciu był jego charakter indywidualny. Czy z wyroku sądowego, czy na rozkaz administracji, każdy skazywany był na zesłanie osobno, indywidualnie, nigdy zaś dlatego, że należał do jakiejś grupy ludności. Z dziesięciolecia na dziesięciolecie zmieniały się warunki zesłania, stopień dolegliwości z nim związanych i rozmaite generacje zesłańców zostawiły nam rozmaite świadectwa. Ciężkie były etapy, którymi maszerowali na Syberię partie zesłańców. Jednakże dowiadujemy się od Jakubowicza i od Lwa Tołstoja, że polityczni transportowani byli w warunkach całkiem znośnych. Felix Kohn dodaje, że gdy polityczni stanowili większość etapu, wtedy konwojenci nawet kryminalistów traktowali lepiej, dzięki czemu kryminaliści bardzo sobie cenili towarzystwo politycznych. Przez wiele dziesięcioleci rdzenni Sybiracy wrogo odnosili się do zesłańców. Wydzielano im najgorsze grunta pod uprawę, proponowano im prace najcięższe i najgorzej płatne. Chłopi nie wydawali za nich swoich córek. Wysadzeni z siodła, obdarci, napiętnowani, głodni, tworzyli szajki, zajmowali się rabunkiem. co sprawiało, że ludność miejscowa odnosiła się przyjaźnie do politycznych, których liczba zaczęła się zwiększać poczynając od lat 70. Tenże Felix Kohn pisze, że Jakuci witali politycznych z radością, z nadzieją jako swoich lekarzy, nauczycieli i doradców prawnych, jako obrońców przed samowolą władzy. Polityczni mieli na zesłaniu w każdym razie takie warunki, że z ich to grona wyszło wielu badaczy, którzy stali się ludźmi nauki dopiero na zesłaniu, krajoznawców, etnografów, językoznawców, przyrodników, a także publicystów i beletrystów. Czechow na Sachalinie nie spotkał politycznych i nie opisał ich nam, ale na przykład Felix Kohn, zesłany do Irkucka, otrzymał pracę w redakcji postępowego pisma Wastocznoje Abazrienie, z którym współpracowali narodnicy, narodowolcy i marksiści Krasin. Irkuck nie był zwykłym syberyjskim miasteczkiem, tylko siedzibą generalgubernatora i zgodnie ze statutem nie wolno tam było w ogóle dopuszczać politycznych, a jednak pracowali tam oni w bankach, przedsiębiorstwach handlowych, uczyli w szkołach i bywali na żurfiksach w kręgu miejscowej inteligencji. A w omskim piśmie Stiepnoj Kraj zesłańcy przemycali takie artykuły, których w Rosji europejskiej żadna cenzura by nie tolerowała. Ba, gdy w Złotouście na Uralu wybuchł słynny strajk, wysyłali robotnikom swoją gazetę. Dzięki zesłańcom także Krasnojarsk stał się radykalnym ośrodkiem, a w Minusińsku, wokół Muzeum Martianowa, zgromadziła się grupa deportowanych działaczy cieszących się takim szacunkiem i natykająca się na tak nikłe przeszkody administracyjne, że była w stanie bez trudu zorganizować wszechrosyjską sieć kryjówek i schronisk dla zbiegów. Zresztą pisaliśmy już, jak łatwo było wówczas uciekać. A nawet kierowała po cichu działalnością oficjalnego komitetu witowskiego w Minusińsku. Jeśli o sachalińskim reżimie dla osiedleńców kryminalnych Czechow pisze z oburzeniem, że sprowadzał się on w sposób najbardziej wulgarny do pańszczyzny i poddaństwa, to nie można tego powiedzieć o rosyjskim zesłaniu dla politycznych. I to od najdawniejszych czasów aż do przedostatnich. W początkach XX wieku zesłanie administracyjne dla politycznych stało się w Rosji już nie karą, ale formalnym, pustym, przestarzałym zabiegiem, którego nieprzydatność jest oczywista. Stolypin w 1906 roku projektował zupełne zniesienie kary zesłania. A na czym polegało zesłanie Radiszczewa? W osadzie Ust-Ilimski i Ostrow kupił on piętrowy dom, notabene za 10 rubli, i zamieszkał w nim z młodszymi swoimi dziećmi i ze szwagierką, która zastąpiła mu żonę. Do pracy nikt nie zamierzał nawet go zmuszać. Żył sobie, jak uważał za stosowne, i miał prawo swobodnego poruszania się po całym okręgu ilimskim. Czym było zesłanie Puszkina do majątku Michajłowskoje? Dziś już wie każdy, kto był tam z wycieczką. Podobnie wyglądało zesłanie wielu innych pisarzy i działaczy. Turgieniewa do majątku Spaskoje-Utowino, Aksakowa do majątku Warwarino, wedle jego wyboru. Strubeckim jeszcze w celi na Nerczyńskiej katordze mieszkała żona, urodził im się synek. Gdy zaś po kilku latach przesiedlono go na zesłanie pod Irkuck, mieli tam dużą willę, własny powóz, lokajów, francuskich guwernerów dla dzieci. Ówczesna myśl prawnicza nie dojrzała jeszcze do pojęć wróg ludu i konfiskata całego majątku. Zesłany zaś do Nowgorodu Hercen, dzięki stanowisku zajmowanemu w urzędzie gubernialnym, przyjmował raporty od policmajstra. Tak łagodne zesłanie było przywilejem nie tylko bogatych i wybitnych ludzi. Przekonali się o tym w XX wieku liczni rewolucjoniści i opozycjoniści, zwłaszcza bolszewicy. Ich zresztą nie obawiano się zbytnio. Stalin, mając już na koncie 4 ucieczki, został po raz 5 zesłany na pobyt aż do Wołogdy. Wadim Padbielski za ostre antypaństwowe wystąpienia w prasie wysiedlony został z Tambowa do Saratowa. Co za surowość. Rozumie się też, że nikt go nie zmuszał do niewolniczej pracy. Ale nawet takie zesłanie, według naszych dzisiejszych pojęć łagodne przesiedlenie, bez groźby śmierci głodowej było dla wielu zesłańców doświadczeniem bardzo ciężkim. Iluż rewolucjonistów podkreśla we wspomnieniach, jak bolesny był dla nich przeskok z więzienia, w którym mieli chleb, opał, dach nad głową, czas na zajęcia akademickie i połajanki partyjne, na zesłanie, gdzie trzeba było często w samotności szukać sobie chleba i przytułku. A gdy nie trzeba ich było szukać, to, jak piszą, na przykład Kon, bywało jeszcze gorzej, tortura bezczynności. Najstraszniejsze jest to, że ludzie skazani są na bezczynność. I oto niektórzy grzęzną w książkach, inni w handlu, w zabiegach koło zysku, a nie jeden wpada z desperacji w pijaństwo. Ale dlaczego właściwie bezczynność? Przecież miejscowa ludność nie skarży się na brak zajęć. Ludzie ci pod wieczór z trudem prostują znużone grzbiety. Jeśli spojrzeć głębiej, to przyczyną desperacji jest zmiana gleby, wytrącenie ze starej kolejny, odcięcie od korzeni, utrata kontaktów z ludźmi. Zaledwie 2 lat zesłania wystarczyło, aby publicysta Mikołaj Nadjeżdin zapomniał o wolnościowych ciągotach i zmienił się w wiernego służkę tronu. Popędliwy i rozpasany Mieńczykow, zesłany w 1727 roku do Bieriozowa, wybudował tam cerkiew, rozprawiał z miejscowymi prostaczkami o marności świata tego, zapuścił brodę, chadzał w siermiędze i po 2 latach oddał ducha. Czym tak dokuczyło, dlaczego tak było nieznośne, zapytajmy owo wygodne zesłanie dla Radiszczewa. A jednak, gdy po powrocie zaczęła mu grozić ponowna deportacja, Radiszczew tak się jej przeraził, że popełnił samobójstwo. A Puszkin z Sioła Michajłowskoje, z tego raju na ziemi, gdzie ponoć żyłby człowiek, a żył, gdyby tylko Bóg pozwolić raczył, w październiku 1824 roku pisał do Żukowskiego: ratuj mnie, lepsza już twierdza, a choćby klasztor sławiecki. I nie był to frazes, bo także do gubernatora pisał z prośbą o zmianę zesłania na twierdzę. Nas, wiedzących już, czym były sołówki, dzisiaj to aż zdumiewa. Jakaż to furia, jaka desperacja i zaślepienie zmusiły zaszczutego poetę, by wzgardził Michajłowskiem i błagał o sławieckie wyspy. W tym właśnie jest potęga zesłania, owego zwykłego przesiedlenia i zostawienia na miejscu ze spętanymi nogami, którą odkryli już starożytni władcy, której doświadczył na sobie jeszcze Owidiusz. Pustka, zagubienie, życie do życia niepodobne. W spisie narzędzi ucisku, które raz na zawsze miała odrzucić promienna nasza rewolucja, na jakimś 4. miejscu figurowało oczywiście zesłanie. Zaledwie jednak rewolucja zrobiła pierwszych parę kroków swoimi koślawiającymi nurzętami, nim jeszcze zmężniała jak należy, już zrozumiała, bez zesłania ani rusz. Może tam nie było w Rosji zesłań przez jakiś rok, no najwyżej 3 lata. I zaraz znów zaczęły się deportacje, to jest wywózki elementów niepożądanych. Oto własne wyznanie bohatera ludowego, a później marszałka, o wydarzeniach, które miały miejsce w roku 1921 w tambowskiej guberni. Postanowiono zorganizować szeroką deportację bandyckich, czytaj, partyzanckich rodzin. Zostały zorganizowane rozległe obozy koncentracyjne, w których te rodziny tymczasowo trzymane były pod strażą. Tylko fakt, że o wiele wygodniej było rozstrzeliwać na miejscu, zamiast wieść dokądś tam, a w drodze pilnować i żywić, a potem lokować ich gdzieś i znowu pilnować, otóż tylko ten fakt przeszkodził we wprowadzeniu zesłania jako regularnego zabiegu jeszcze przed końcem epoki komunizmu wojennego. Ale już 16 października 1922 roku przy NKWD utworzono stałą komisję do spraw deportacji elementów społecznie groźnych i działaczy partii antysowieckich, to znaczy wszystkich prócz bolszewickiej. Średni okres deportacji określony został na 3 lata. W ten sposób już na samym początku lat 20. deportacja była stosowana jako norma i reguła. Co prawda, nie deportowano już kryminalistów, jak to było dawniej. Zostały wszak wprowadzone obozy pracy poprawczej, One to wchłonęły ten kontyngent. Ale za to zesłanie polityczne stało się instytucją łatwiejszą w zastosowaniu niż kiedykolwiek przedtem. Wobec braku gazet opozycyjnych zesłanie odbywało się w ciszy, bez echa. A tym, którzy stali obok, którzy znali zesłanych z bliska, po egzekucjach okresu komunizmu wojennego, ta łagodna, nieśpieszna, trzyletnia deportacja wydawała się lirycznym zabiegiem wychowawczym. Jednakże z tego poczciwego, sanitarnego zesłania ludzie nie wracali w rodzinne strony. Jeśli zaś zdążyli powrócić, to wkrótce znów ich zabierano. Usidłani zaczynali swoje krążenie po archipelagu i ostatni, niepełny łuk tej krętej drogi prowadził niezmiennie do jamy. Powszechna niefrasobliwość sprawiła, że zamiary władzy nieprędko stały się jasne dla wszystkich. Po prostu władza nie okrzepła jeszcze tak, by pozwolić sobie na wytrzebienie wszystkich niepożądanych elementów za jednym zamachem. I dlatego upatrzonych usuwano tymczasem nie z grona żyjących, tylko z pola widzenia i z pamięci bliźnich. Tym łatwiej było zrekonstruować cały system deportacji, że nie zarosły jeszcze, nie zapadły gościńce, którymi szły etapy, a same okolice, Syberia, ziemia archangielska czy wołogocka, wszak się nie zmieniły i niczemu nie dziwiły. Notabene myśl państwowa nie zatrzyma się na tym, czyjś palec powędruje jeszcze po mapie 1/6 wszystkich lądów i rozległy Kazachstan, dopiero co przyłączony do Związku Republik, zaofiaruje sprawie zesłania swoje przestrzenie, a w samej Syberii ileż to nowych miejsc odkryją w głuszy. Ale tradycja zesłań zobowiązywała również do przestrzegania pewnego przykrego obyczaju. Chodziło mianowicie o pasożytnicze przeświadczenie zesłańców, że państwo powinno ich żywić. Carski rząd nie śmiał zmuszać zesłanych do pomnażania produktu narodowego. I zawodowi rewolucjoniści uważali, że praca byłaby dla nich hańbą. W Jakucji zesłaniec, osiedleniec miał prawo do 15/10 ziemi, 65 razy więcej niż dzisiejszy kołchoźnik. Rewolucjoniści nie tak bardzo znów palili się do uprawiania tej ziemi. Za to Jakutom bardzo na niej zależało. Płacili więc rewolucjonistom odstępne, czyli dzierżawę, uiszczając należność w naturze, żywnością, końmi. Przyjeżdżając z gołymi rękoma, rewolucjonista od razu stawał się wierzycielem miejscowych. Ponadto rząd carski płacił pieniądze swoim przeciwnikom politycznym. 12 rubli miesięcznie strawnego i 22 ruble rocznie na odzież. Lepieszyński pisze, że również Lenin na zesłaniu w Suszenskoje otrzymywał i przyjmował te 12 rubli. Sam Lepieszyński zaś 16, bo nie był zwykłym zesłańcem, lecz zesłanym czynownikiem. Felix Kohn twierdził później, że to było bardzo mało. Wiadomo jednak, że syberyjskie ceny były 2-3 razy niższe od rosyjskich i dlatego zesłaniec utrzymywany przez państwo miał aż nadto tego, co do życia jest niezbędne.